Lekcja trzecia. 18 stycznia. Od tajemnicy do objawienia. Sobota, po południu, 11 stycznia. Tekst pamięciowy. I zaczął Daniel mówić tymi słowy: niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. Księga Daniela 2:20. W wodach wokół Grenlandii pływają góry lodowe różnej wielkości. Czasami zdarza się, że mała góra lodowa płynie w jednym kierunku, podczas gdy wielka góra lodowa płynie w przeciwnym kierunku. Dzieje się tak dlatego, że wiatr popycha małe góry, podczas gdy te duże poruszają się z biegiem prądów oceanicznych. Gdy rozważamy powstanie i upadek państw w dziejach świata, widzimy wpływy podobne w działaniu do wiatrów i prądów oceanicznych. Wiatry symbolizują wszystko to, co jest zmienne i nieprzewidywalne, jak ludzka wola. Ale oprócz tych zmiennych i nieprzewidywalnych sił działa także inna siła, potężniejsza, bardzo podobna do niewidzialnego oceanicznego prądu. To Bóg realizuje niezawodnie swoje mądre i suwerenne zamiary. Na podobieństwo gwiazd krążących po rozległych obwodach wyznaczonych im dróg Boże cele nie znają przyspieszenia ani opóźnienia. Choć powstanie i upadek państw, ideologii i partii politycznych wydaje się zależeć wyłącznie od woli ludzi, to jednak drugi rozdział Księgi Daniela wskazuje, że to Bóg niebios kieruje historią ludzkości aż do jej wielkiego finału. Niedziela, 12 stycznia. Immanencja Boga. Przeczytaj Księga Daniela 2:1-16. Wobec jakiego kryzysu stanęli Daniel i jego towarzysze w związku z proroczym snem danym przez Boga królowi babilońskiemu? Księga Daniela 2:1-16. W 12 roku panowania Nebukadnesara miał Nebukadnesar sen, tak iż jego duch był zaniepokojony i sen go odszedł. I kazał król zwołać wróżbitów i magów, czarowników i chaldejczyków, aby królowi opowiedzieli jego sen, i przyszli, i stanęli przed królem. Wtedy król rzekł do nich: miałem sen i mój duch jest zaniepokojony, bo chcę zrozumieć ten sen. Wtedy Chaldejczycy odpowiedzieli królowi po aramejsku: królu, żyj na wieki. Opowiedz sen swoim sługom, a wyłożymy ci go. A król odpowiedział Chaldejczykom i rzekł: mój wyrok jest wydany, jeżeli mi nie opowiecie i nie wyłożycie tego snu, będziecie rozsiekani na kawałki, a wasze domy będą obrócone w kupy gruzu. Jeśli natomiast opowiecie mi i wyłożycie sen, otrzymacie ode mnie dary i upominki, i wielką cześć. Opowiedzcie mi przeto sen i wyłóżcie go. Wtedy powtórę odpowiedzieli, mówiąc: niech król opowie swoim sługom sen, a my ci go wyłożymy. Lecz król odpowiedział, mówiąc: wiem na pewno, że wy chcecie zyskać na czasie, ponieważ widzicie, że wyrok jest przeze mnie wydany. Jeżeli mi nie opowiecie snu, jeden jest tylko wyrok na was, zmówiliście się, że dacie mi kłamliwą i zwodniczą odpowiedź, aż czasy się zmienią, przeto opowiedzcie mi sen, albym wiedział, że możecie mi go wyłożyć. Wtedy Chaldejczycy odpowiedzieli królowi, mówiąc: nie ma na ziemi człowieka, który by mógł spełnić żądanie króla, jak też w ogóle żaden wielki i potężny król nie stawiał takiego żądania wobec wróżbity, maga i Chaldejczyka. To, czego król żąda, jest trudne, a nie ma drugiego takiego, kto by tę rzecz królowi oznajmił, oprócz bogów, którzy nie mieszkają wśród ludzi. Z tego powodu król był bardzo zły i bardzo się rozgniewał, i kazał stracić wszystkich magów babilońskich. A gdy wydano rozkaz stracenia magów, miano stracić także Daniela i jego towarzyszy, wtedy Daniel mądrze i roztropnie zwrócił się do Ariocha, dowódcy gwardii przybocznej króla, który wyszedł, aby stracić magów babilońskich. Odezwał się do Ariocha, oficera królewskiego, tymi słowy: dlaczego rozkaz królewski jest taki srogi? Wtedy Arioch objaśnił tę rzecz Danielowi. Na to Daniel poszedł i prosił króla, aby mu dał czas na wyłożenie królowi snu. W starożytnym świecie sny traktowano bardzo poważnie. Gdy sen wydawał się wzbudzać obawy, mógł być oznaką nadchodzącego nieszczęścia. Tak więc jasne jest to, dlaczego Nebukadnesar tak przejął się snem, który bardzo go zaniepokoił, a którego, co gorsza, nie zapamiętał. Babilońscy specjaliści byli przekonani, że bogowie mogą im objawić znaczenie każdego snu, ale w przypadku tego snu króla nie mogli nic zrobić, ponieważ król nie mógł im opowiedzieć, co mu się śniło. Gdyby przedstawiono im treść snu, wymyśliliby jakieś wyjaśnienie, które spodobałoby się królowi. Ale w tej wyjątkowej sytuacji, ponieważ nie potrafili odgadnąć, co przyśniło się królowi, musieli przyznać, że nie ma drugiego takiego, kto by tę rzecz królowi oznajmił, oprócz bogów, którzy nie mieszkają wśród ludzi. Księga Daniela 2:11. Król, rozgniewany odpowiedzią mędrców, rozkazał, by wszyscy oni zostali zgładzeni. Takie okropności były niemal normą w starożytnym świecie. Źródła historyczne świadczą o tym, że król Dariusz kazał zgładzić wszystkich swoich spiskujących magów, a król Xerxes skazał na śmierć inżynierów po tym, jak zawalił się most, którego budową kierowali. Gdy Nebukadnesar wydał ten okrutny rozkaz, Daniel i jego towarzysze właśnie ukończyli królewską szkołę i zostali przyjęci do grona doradców króla. Dlatego wyrok śmierci dotyczył także ich. Oryginalny język tego fragmentu księgi sugeruje, że wyrok miał być wykonany niezwłocznie, a więc Danielowi i jego przyjaciołom pozostało niewiele czasu. Ale Daniel mądrze i roztropnie zwrócił się do Ariocha, dowódcy mającego kierować egzekucją. Dzięki temu Danielowi udało się uzyskać u króla chwilowe odwleczenie wyroku w celu wyjaśnienia tajemnicy królewskiego snu. Ciekawe jest to, że choć król oskarżył swoich magów, iż grają na zwłokę, to jednak przystał na propozycję Daniela. Daniel z pewnością przyznał rację magom, iż nikt z ludzi nie może wyjaśnić tej tajemnicy, ale wiedział także, że Bóg mógł objawić zarówno treść snu, jak i jego interpretację. Teolodzy mówią o immanencji Boga, to znaczy o tym, że choć Bóg nieskończenie przewyższa wszystkie swoje stworzenia, to jednak może i chce być im bliski. Czego fakt, iż Bóg dał proroczy sen królowi Nebukadnesarowi, uczy nas o tym, jak Bóg pragnie być bliski każdemu z nas. Zobacz także Dzieje Apostolskie 17:28. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Poniedziałek, 13 stycznia. Modlitwa. Daniel wraz z trzema towarzyszami udali się na modlitwę, wiedząc, że jeśli Bóg nie objawi im snu króla, wszyscy zostaną straceni. Gdy stajemy wobec poważnego problemu, także powinniśmy uznać, iż Bóg jest zdolny nam pomóc. Przeczytaj Księga Daniela 2:17-23. Jakie dwa rodzaje modlitwy zostały wspomniane w tym fragmencie księgi? Księga Daniela 2:17-23. Potem pobiegł Daniel do domu i opowiedział tę rzecz swoim towarzyszom, Ananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi, aby wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy wraz z pozostałymi magami babilońskimi. Wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios. I zaczął Daniel mówić tymi słowy, niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory, On utrąca królów i ustanawia królów, udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. On odsłania to, co głębokie i ukryte, wie, co jest w ciemnościach, u Niego mieszka światłość. Ciebie, Boże moich ojców, chwalę i wysławiam, bo mi dałeś mądrość i moc, a teraz oznajmiłeś mi, o co Cię prosiliśmy, oznajmiłeś nam sprawy króla. W rozdziale tym wymienione są dwa rodzaje modlitwy. Pierwszy rodzaj modlitwy to prośba skierowana do Boga o objawienie treści snu i jego wykładu. Słowa tej modlitwy nie zostały podane, ale dowiadujemy się, że Daniel i jego przyjaciele wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy wraz z pozostałymi magami babilońskimi, Księga Daniela 2:18. Gdy się modlili, Bóg wysłuchał ich błagania i objawił sen króla oraz wykład tego snu. Możemy być pewni, że gdy prosimy u Boga niebios o miłosierdzie, nasze modlitwy także zostaną wysłuchane, choć być może nie w tak dramatyczny sposób, bo Bóg Daniela jest też naszym Bogiem. W odpowiedzi na wysłuchanie ich prośby przez Boga Daniel i jego towarzysze wznieśli modlitwę dziękczynną i pochwalną. Chwalili Boga za to, że jest źródłem mądrości, oraz za to, że panuje nad przyrodą i losami ludzkości. Z tej modlitwy możemy wyciągnąć ważną lekcję. Gdy się modlimy i prosimy Boga o wiele rzeczy, jak często dziękujemy Mu i chwalimy Go za to, że nas wysłuchał? Doświadczenie Jezusa z uzdrowieniem 10 trędowatych jest trafną ilustracją ludzkiej niewdzięczności. Z 10 uzdrowionych tylko jeden powrócił i oddał chwałę Bogu. Ewangelia Łukasza 17:18. Reakcja Daniela i jego przyjaciół na modlitwę wysłuchaną przez Boga nie tylko przypomina nam o doniosłości dziękczynienia i oddania chwały dla Niego, ale także ukazuje Jego charakter. Gdy modlimy się do Boga, możemy ufać, że uczyni On to, co naprawdę jest najlepsze dla nas, a więc zawsze powinniśmy Go chwalić i dziękować Mu. Przeczytaj 138 rozdział Księgi Psalmów. Czego możesz się nauczyć z tej modlitwy dziękczynnej i jak może ci to pomóc nauczyć się pamiętać o wdzięczności dla Boga w każdych okolicznościach? Księga Psalmów 138, 1-8. Dawidowy. Wysławiam Cię, Panie, z całego serca mego, śpiewam Ci wobec bogów. Oddaję pokłon przybytkowi Twemu Świętemu i wysławiam imię Twoje za łaskę i za wierność Twoją, bo nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje. W dniu, gdy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie, dodałeś mocy duszy mojej. Wysławiać Cię będą, Panie, wszyscy królowie ziemi, gdy usłyszą słowa ust Twoich. Będą opiewali drogi Pańskie, gdyż wielka jest chwała Pana. Zaiste, wzniosły jest Pan, a jednak spogląda na uniżonego, a dumnego z daleka poznaje. Choćbym się znalazł w niedoli, Ty mnie zachowasz przy życiu. Przeciwko złości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę, a prawica Twoja wybawi mnie. Pan dokona tego dla mnie. Panie, łaska Twoja trwa na wieki, nie zaniechaj dzieła rąk Twoich. Wtorek, 14 stycznia. Posąg, część pierwsza. Przeczytaj Księga Daniela 2, 24-30. Co Daniel mówi tutaj i dlaczego ważne jest to, byśmy o tym zawsze pamiętali. Zobacz także Ewangelia Jana 15, 5. Księga Daniela 2, 24-30. Potem Daniel udał się do Ariocha, któremu król polecił stracić magów babilońskich, i tak rzekł do niego, nie wytracaj magów babilońskich. Wprowadź mnie do króla, a ja wyłożę królowi sen. Wtedy Arioch śpiesznie wprowadził Daniela do króla i tak rzekł do niego, znalazłem męża wśród wygnańców judzkich, który wyłoży królowi sen. I odezwał się król i rzekł do Daniela, którego imię było Baltazar, czy rzeczywiście możesz mi opowiedzieć sen, który miałem, i wyłożyć go? Daniel odpowiedział królowi tymi słowy, tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nebukadnesarowi, co się stanie w przyszłych dniach. A twój sen i twoje widzenie, które ci przeszły przez głowę, są takie, tobie, o królu, przyszły na twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie, a ten, który objawia tajemnice, powiedział ci, co się stanie. Nie dzięki mądrości, którą miałbym w większym stopniu niż wszyscy żyjący, jest mi objawiona ta tajemnica, lecz abym wyłożył królowi sen i abyś ty zrozumiał myśli swojego serca. Ewangelia Jana 15, 5. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. W odpowiedzi na modlitwę Bóg objawił treść snu i jego interpretację. Daniel nie wahał się powiedzieć królowi, że wyjaśnienie tajemnicy pochodzi od Boga niebios. Przed przedstawieniem treści snu i jego znaczenia Daniel wspomniał o tym, o czym król rozmyślał i co niepokoiło go, gdy tamtej nocy nie mógł zasnąć. Ta informacja o niecodziennych okolicznościach nadawała wiarygodność przesłaniu, gdyż nikt prócz króla nie mógł wiedzieć o stanie jego umysłu minionej nocy, jeśli nie zostało mu to objawione w nadprzyrodzony sposób. Gdy Daniel zaczął opowiadać treść snu, ryzykował wywołaniem kolejnego kryzysu, gdyż sen niekoniecznie musiał być dobrą nowiną dla Nebukadnesara. Przeczytaj Księga Daniela 2:31-49. Co według snu miało się stać z królestwem Nebukadnesara? Księga Daniela 2:31-49. Ty, królu, miałeś widzenie, Oto olbrzymi posąg stał przed tobą, wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego piersi i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie, i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi, ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę, i chwałę, w którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego. Ty jesteś głową ze złota, ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię. Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie, i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy, zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki, jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Wtedy król Nebukadnesar padł na swoją twarz i oddał cześć Danielowi, i rozkazał złożyć mu ofiarę z pokarmów i kadzidlane. Potem odezwał się król i rzekł do Daniela, zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnice, gdyż ty mogłeś odsłonić te tajemnice. Potem wyniósł król Daniela na wysokie stanowisko, hojnie go obdarował i powołał go na namiestnika całej prowincji babilońskiej i na naczelnego zwierzchnika wszystkich magów babilońskich. Lecz Daniel wyprosił u króla, aby zarząd prowincji babilońskiej powierzył Szadrachowi, Meszachowi i Abednegowi. A Daniel pozostał na dworze królewskim. We śnie Nebukadnesar ujrzał ogromny posąg, którego głowa była ze szczerego złota, jego piersi i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. Księga Daniela 2:32-33. Potem kamień uderzył ten posąg w nogi. Księga Daniela 2:34 i cały posąg rozsypał się w drobne kawałki, które zostały rozwiane przez wiatr niczym plewy. Daniel wyjaśnił, że poszczególne materiały, z których składał się posąg, oznaczają kolejne królestwa, które będą następować jedno po drugim w biegu historii. Dla Nebukadnesara przesłanie było jasne, Babilonia, przy całej jej potędze i chwale, przeminie i zostanie zastąpiona przez inne królestwo, po którym przyjdzie kolejne, aż w końcu powstanie zupełnie inne królestwo, wieczne Królestwo Boże, które nigdy się nie skończy. Pomyśl, jak przemijające i nietrwałe jest wszystko to, co ludzkie. Czego ten fakt uczy nas o nadziei, jaką mamy w Jezusie i tylko w Nim? Zobacz Ewangelia Jana 6:54, drugi list do Koryntian 4:18. Ewangelia Jana 6:54. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Drugi list do Koryntian 4:18. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Środa, 15 stycznia, posąg, część druga. Przeczytaj jeszcze raz sen jego wykład. Zobacz Księga Daniela 2, 31-49. Czego uczy to nas o wiedzy Boga sięgającej w przyszłe dzieje świata? Księga Daniela 2, 31-49. Ty, królu, miałeś widzenie. Oto olbrzymi posąg stał przed tobą, wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego piersi i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie, i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi. Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę, i chwałę, w którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego. Ty jesteś głową ze złota, ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię. Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie, i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy, zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki, jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Wtedy król Nebukadnesar padł na swoją twarz i oddał cześć Danielowi, i rozkazał złożyć mu ofiarę z pokarmów i kadzidlane. Potem odezwał się król i rzekł do Daniela: zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnice, gdyż ty mogłeś odsłonić te tajemnice. Potem wyniósł król Daniela na wysokie stanowisko, hojnie go obdarował i powołał go na namiestnika całej prowincji babilońskiej i na naczelnego zwierzchnika wszystkich magów babilońskich. Lecz Daniel wyprosił u króla, aby zarząd prowincji babilońskiej powierzył Szadrachowi, Meszachowi i Abednegowi. A Daniel pozostał na dworze królewskim. Proroctwo przekazane za pomocą snu Nebukadnesara stanowi ogólny proroczy plan i jest miarą służącą interpretowaniu bardziej szczegółowych proroctw 7, 8 i 11 rozdziału Księgi Daniela. Ponadto drugi rozdział Księgi Daniela nie jest proroctwem warunkowym. Jest to proroctwo apokaliptyczne, bezwarunkowa przepowiednia tego, co Bóg przewidział i co z pewnością się spełni. 1. Głowa ze złota oznacza Babilonię, 626-539 przed naszą erą. Rzeczywiście, żaden inny metal nie mógłby symbolizować potęgi i bogactwa Imperium Babilońskiego tak trafnie jak złoto. Biblia określa Babilon jako złote miasto. Nazywa go też złotym kubkiem w ręku Pana. Grecki historyk Herodot, żyjący w V wieku przed Chrystusem, napisał, że Babilon wręcz kapał złotem. 2. Piersi i ramiona ze srebra to symbol Medii i Persji, 539-331 przed naszą erą. Jak srebro ustępuje ceną złotu, tak Imperium Medyjsko-Doperskie nigdy nie osiągnęło splendoru Imperium Babilońskiego. Ponadto srebro jest trafnym symbolem Persów, którzy pobierali podatki właśnie w srebrze. 3. Brzuch i biodra z miedzi symbolizują Grecję, 331-168 przed naszą erą. W Księgę Ezechiela 27:13 Grecja została przedstawiona jako dostawca miedzianych naczyń. Greccy żołnierze byli wyposażeni w broń i zbroje wykonane z brązu. Ich hełmy, tarcze i topory składało się z mosiądzu. Herodot napisał, że egipski faraon Psammetych dostrzegł w greckich piratach zmuszonych wylądować w Egipcie wypełnienie wyroczni, która zapowiedziała, że od morza zjawią się spiżowi mężowie. 4. Golenie z żelaza to trafny symbol Rzymu, 168 przed naszą erą do 476 naszej ery. Jak wyjaśnia Daniel, żelazo oznacza druzgoczącą moc Imperium Rzymskiego, które trwało dłużej niż którekolwiek z poprzednich królestw. Żelazo to metal bardzo trafnie przedstawiający list do Rzymian 5. Stopy po części z żelaza i po części z gliny symbolizują podzieloną Europę, 476 naszej ery, po powtórne przyjście Chrystusa. Mieszanina żelaza z gliną to trafny obraz tego, co stało się po rozpadzie Cesarstwa Rzymskiego. Choć podejmowano liczne próby zjednoczenia Europy, od małżeńskich aliansów między królewskim i dynastiami po współczesną Unię Europejską, podziały i brak jedności panowały nieprzerwanie wśród państw i według proroctwa pozostanie tak aż do ustanowienia wiecznego Królestwa Bożego. Czwartek, 16 stycznia. Kamień. Przeczytaj Księga Daniela 2:34-35. 44-45. Czego wersety te uczą nas o ostatecznym losie naszego świata? Księga Daniela 2:34-35. 44-45. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie, i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Proroczy sen Nebukadnesara skupia się na tym, co ma się wydarzyć w przyszłych dniach. Królestwa z metali i gliny, choć potężne i bogate, są jedynie przygrywką do ustanowienia królestwa kamienia. Podczas gdy metale i glina są w jakimś stopniu produktem wytworzonym przez człowieka, to kamień w proroctwie nie został nawet dotknięty ludzką ręką. Mówiąc innymi słowy, choć każde z poprzednich królestw kiedyś się skończy, to jednak królestwo symbolizowane przez kamień będzie trwać wiecznie. Przenośnia dotycząca kamienia bardzo często odnosi się do Boga oraz Mesjasza. Zobacz Księga Psalmów 118:22. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pierwszy list Piotra 2:4-7. Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną, dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. Tak więc nic nie jest tak stosownym wyobrażeniem ustanowienia wiecznego Królestwa Bożego jak właśnie kamień. Niektórzy twierdzą, że Królestwo Kamienia zostało ustanowione podczas pierwszego przyjścia Jezusa, a głoszenie Ewangelii oznacza opanowanie świata przez Królestwo Boże. Ale Królestwo Kamienia ma nastąpić dopiero po tym, jak cztery wielkie królestwa upadną, a historia świata przedstawionego jako stopy z żelaza i gliny dobiegnie końca. To wyklucza spełnienie proroctwa w pierwszym wieku naszej ery, gdyż ziemska misja Jezusa trwała za panowania Rzymu, czwartego królestwa, na długo przed jego upadkiem. Ponadto kamień stanie się wielką górą, kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Ta góra kojarzy się z górą Syjon, miejscem świątyni, czyli jednym z najważniejszych symboli Królestwa Bożego na ziemi w czasach starotestamentowych. Ciekawe, że kamień, który oderwał się od góry, stał się następnie wielką górą. Ta góra, która już istnieje, to najprawdopodobniej niebiański Syjon, niebiańska świątynia, w której Chrystus ustanowił swoje wieczne królestwo. W Jeruzalem, które zstąpi z nieba, królestwo to znajdzie swoje ostateczne spełnienie. Proroctwo z drugiego rozdziału Księgi Daniela spełniło się do tej pory co do wszystkich królestw. Dlaczego nie mielibyśmy teraz ufać, iż proroctwo to wypełni się także co do ostatecznego królestwa, wiecznego Królestwa Bożego? Dlaczego rzeczą nieracjonalną byłoby nie wierzyć w spełnienie tego proroctwa? Piątek, 17 stycznia. Do dalszego studium. Warto zauważyć, że posąg z drugiego rozdziału Księgi Daniela składa się m.in. ze złota i srebra, które są metalami związanymi z potęgą ekonomiczną. Ponadto zawiera on brąz i żelazo, które używano do wyrabiania broni, jak również glinę, która w starożytności była używana jako materiał do wyrobu tabliczek do pisania oraz naczyń gospodarstwa domowego. Tak więc posąg ten jest żywym obrazem ludzkości i jej dokonań. W stosowny sposób kolejne części posągu ukazują następstwo światowych potęg i ostateczny rozpad trwający aż do końca historii ludzkości. Jednak kamień został przedstawiony wyraźnie jako powstały bez udziału rąk, co dobitnie świadczy o nadprzyrodzonym końcu doczesnego świata i jego pychy podnoszącej się przeciwko Bogu. Choć niewprawnemu ludzkiemu oku historia świata może się wydawać chaotyczną grą przeciwstawnych sił, to Księga Daniela upewnia nas, że Bóg czuwa nad wszystkim, patrząc z góry na świat i realizując to, co uważa za najlepsze. Pytania do dyskusji. 1. Jakże dobrze wiedzieć, że wśród całego chaosu i cierpienia w tym świecie Bóg ostatecznie panuje i doprowadzi wszystko do chwalebnego końca? Ale zanim to się stanie, jaka jest teraz nasza rola w czynieniu wszelkiego dobra, jakie możemy uczynić, by złagodzić cierpienie w tym upadłym świecie? 2. Jak możemy wyjaśnić to, że Daniel i jego towarzysze najwyraźniej pilnie i lojalnie służyli pogańskiemu królowi, który wyrządził tyle zła ludowi Bożemu? 3. Jak już wcześniej zauważyliśmy, niektórzy interpretatorzy twierdzą, że kamień, który oderwał się od góry bez udziału ludzkich rąk, symbolizuje głoszenie Ewangelii w świecie. Nie może to być jednak poprawna interpretacja z wielu powodów. Otóż w Księga Daniela 2:35 czytamy, że kamień ten skruszył poprzednie królestwa i kawałki po nich rozniósł wiatr, tak że nie było po nich śladu. Nic takiego nie stało się po śmierci Jezusa na krzyżu. Ponadto próby utożsamiania królestwa kamienia z Kościołem pomijają fakt, iż królestwo kamienia zajmie miejsce wszystkich form ludzkiego panowania na świecie. Jest to królestwo, które obejmie cały świat. Dlatego tylko Jezus podczas swego powtórnego przyjścia może rozpocząć proces przedstawiony jako wypełnienie tego proroczego snu. Dlaczego powtórne przyjście Jezusa jest jedyną sensowną interpretacją tego, czego kamień ma dokonać w czasie ostatecznym,